Drodzy, chciałbym dzisiaj pochylić się nad Bożym Słowem zapisanym w drugim liście do Koryntian, 10 rozdział, od 3 do 5 wersetu. Proszę, przeczytajmy ten fragment. 2 Koryntian 10, od 3. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Powyższy fragment Bożego Słowa zawiera w moim przeświadczeniu bardzo ważne przesłanie dla nas chrześcijan. Poucza nas o takich czterech kluczowych prawdach dotyczących chrześcijańskiego życia. I dzisiaj chciałbym pochylić się nad tym fragmentem, chciałbym przyjrzeć się tym czterem kluczowym elementom i chciałbym je lepiej rozumieć i zastosować w swoim codziennym życiu. Pierwsza prawda, która jest zawarta w tym fragmencie Bożego Słowa, to, że jest czas wojny. Mamy czas wojny. Czasami ulegamy pewnym pozorom, że Kościół, że chrześcijaństwo to takie miejsce ciszy, spokoju, sielanki, bardziej przypominające ośrodek czasowy, sanatorium. Ale tak naprawdę, kiedy przyjrzymy się bliżej, to widzimy, że jesteśmy na wojnie. A Kościół to garnizon wojskowy. To miejsce, gdzie Bóg przygotowuje swoich żołnierzy do walki. Jest czas łaski, ale jest też czas walki, czas wojny. Dlatego w tym krótkim fragmencie mamy dwa razy użyte słowo walka, oręż czy burzenie warowni. Warto odnieść się do innego miejsca Bożego Słowa, które w sposób jednoznaczny mówi to samo. Efezjan 6:12 mówi tak. Bój toczymy, nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Bój nie toczymy z ciałem. To nie jest walka o moje zasady moralne i tylko moralne. Dobrze, jeśli mam pewne wartości moralne, które przestrzegam, którymi się kieruję w swoim życiu. Ale duchowa walka jest czymś więcej. I Biblia o tym mówi jednoznacznie. Ten fragment, który przed chwileczką przeczytałem, jednoznacznie potwierdza to, co powiedziałem na początku, że chrześcijanin jest, czy jest tego świadomy, czy tego nie jest świadomy, jest zaangażowany w duchową walkę. Ta walka ma wymiar duchowy. Naszym wrogiem jest szatan oraz jego zastępy. Biblia przedstawia wyraźny portret szatana. Możemy go odczytać w Bożym Słowie. To nie jest jakaś postać, której nie możemy poznać, której nie możemy uchwycić. Ona jest wyraźnie przedstawiona w Bożym Słowie. Wielokrotnie opisywana. Kilkakrotnie Pan Jezus stanął twarzą w twarz z szatanem. I Biblia przedstawia go jako anioła, który został strącony ze swojej pozycji w niebie. Dlaczego? Ponieważ zgrzeszył. I teraz jest w całkowitej opozycji do Boga. Wobec Boga i wobec Jego stworzenia. Pan Jezus 3 słowami określił szatana. Powiedział, przyszedł, aby kraść, niszczyć i zabijać. Destrukcja, gdyby użyć jednego określenia. To jest jego cel. Co jeszcze możemy wyciągnąć z fragmentu Efezjan 6:12? Możemy wyciągnąć wniosek taki, że jest dobrze zorganizowany. To nie jest banda buntowników, która nie wie, co robi. Ale tutaj widzimy pewną hierarchię. Tu widzimy pewien porządek. Tu widzimy, że pewną organizację, która jest. A więc głupotą byłoby ignorować takiego wroga. Powiedzieć, a mnie to nie obchodzi. A ja w to nie wierzę. A ja nie chcę się tym zajmować. Oczywiście nadmierne zajmowanie szatanem i jego zastępami nie jest czymś dobrym. Czasami chrześcijanie tylko o tym myślą, o tym mówią. Ale brak znajomości wroga jest błędem. Brak znajomości przeciwnika jest błędem, który bardzo wiele może kosztować. A więc pierwsza bardzo ważna prawda zawarta w tym fragmencie mówi, że jesteśmy na wojnie, ty i ja. Bez względu na to, co sobie o tym myślimy. Jesteśmy w to głęboko zaangażowani. Jesteśmy częścią tej wojny. Jesteśmy tak długo częścią tej wojny, aż nie zejdziemy z tego świata. Druga prawda. Fragment Bożego Słowa, który czytałem na początku, definiuje nam pole bitwy. Co jest polem bitwy w życiu chrześcijanina? Dobre pytanie. Pozwolę się odnieść po raz kolejny do wersetu 4. I czytamy tak, że oręż nasz, którym walczymy, unicestwia, czy unicestwiamy złe zamysły, złe myśli. A więc w tym 4 wersecie wyraźnie apostoł Paweł wskazuje, że polem bitwy jest umysł człowieka, umysł chrześcijanina. A mówiąc dosadnie, mój i twój umysł. To jest pole bitwy. Zresztą w 5 wersecie ta myśl jest jakby przedstawiona w trochę inny sposób. I zmuszamy wszelką myśl. To jest walka. Zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Tu jest walka. Posłuszeństwo i nieposłuszeństwo, które walczy w naszym umyśle. A więc co jest polem bitwy? Twój i mój umysł. I znów możemy powiedzieć, a ja w to nie wierzę. A ja nie chcę nawet o tym myśleć. Ale szatanowi to nie przeszkadza, aby pracować nad twoim umysłem. Aby próbować kontrolować twoje myśli. Aby próbować skierować je na tory, które chciałby, aby zostało skierowane. Wreszcie trzecia myśl, która jest zawarta w tym fragmencie, czytamy w 4 wersecie, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Słowo to wyraźnie odkrywa, co jest orężem szatana. Orężem szatana są warownie. On lubi budować w twoich i w moich myślach swoje warownie. Czym jest duchowa warownia? Musimy bardzo dokładnie, precyzyjnie zobaczyć, czym jest duchowa warownia. Wtedy zrozumiemy, w jaki sposób szatan próbuje atakować ciebie czy mnie. Najprościej ujmując to, powiem, są to myśli i przekonania, złe myśli i złe przekonania w twoim czy w moim umyśle. I pozwólcie, że przyjrzymy się kilku przykładom takich warowni, które mogą być w umyśle chrześcijanina. Nie zajmujemy się światem. Człowiek, jeśli chce chodzić i zwyciężać w Chrystusie, musi narodzić się na nowo. To, co dzieje się w umyśle niechrześcijanina, to jest odrębny temat. Patrzymy w tej chwili na chrześcijan, patrzymy na twój i mój umysł. Warownia numer jeden. Jak myślicie, co to jest? Warownią numer jeden jest pycha. Ona może przyjmować różne rozmiary. Wiecie, kiedyś przeczytałem, taką historię. Na lekcji religii katecheta spytał dziecko, co to jest pycha. Dziecko odpowiedziało, pycha to dobre rzeczy do jedzenia. Zabawne. Gdyby tak było, byłoby to bardzo dobrze. Ale pycha jest czymś więcej. Pycha jest czymś zupełnie innym. Paweł napisał w wersecie, że w 4, 5, że tym orężem unicestwiamy wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Pycha, warownia pychy stoi w opozycji wobec Boga. Dlatego myślę, że w Bożym Słowie jest napisane, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. A więc ktoś, kto ma w swoim umyśle warownię pychy, nie jest w stanie zająć właściwej pozycji, aby Boża łaska mogła funkcjonować w jego życiu. Pycha jest pierwszym grzechem popełnionym we wszechświecie. To właśnie wtedy szatan zbuntował się przeciwko Bogu. Jest to oburzająca zarozumiałość, pyszniąca się przed ludźmi i nadymająca się przed obliczem wszechmogącego Boga. W takiej klasycznej postaci, gdy widzimy ją działającą w człowieku, to jest odrażające. Ale pycha może przyjąć różne odcienie, czasami nawet niezauważalne ludzkim okiem. Takim klasycznym przykładem duchowej pychy jest, czy była, nie jest, była postawa apostoła Pawła, gdy był Szaulem, gdy był jeszcze niewierzący, gdy nie narodził się na nowo. Tą warownią pychy był faryzeizm. Paweł był przekonany o swoim urodzeniu, o swoim dobrym urodzeniu. Możemy czytać o tym w Bożym Słowie. Był również przekonany o swojej drodze religijnej. Uważał, że jest najlepsza. Czasami odnoszę wrażenie, że był przekonany, że to jest jedyna. I kiedy na horyzoncie pojawiło się chrześcijaństwo, uznał, że najlepszym sposobem będzie to tępić. I stąd stał się łowcą głów, tak byśmy to dzisiaj powiedzieli, brał listy uwierzytelniające i gdzie tylko było możliwe, chwytał, więził i prowadził na wyroki skazujące tych często biednych, kochających Jezusa naszych braci, którzy dzisiaj już są po drugiej stronie. W tamtych czasach żyło wielu Żydów, których umysłach była warownia duchowej pychy. To ona im nie pozwalała rozpoznać Syna Bożego. Byli zaślepieni. Chociaż ich oczy patrzyły. Panie Jezu, widzicie, ale tak naprawdę nie widzicie. Dlaczego? Pycha. Tą pychę możemy spotkać i w dzisiejszych czasach, w naszej kulturze, w naszym kraju. Zapewne wielu z nas ma takie doświadczenia, kiedy dzieliliśmy się z kimś z Ewangelią, a ktoś tak na nas z góry popatrzył. Mówi, chłopie, gdzie ty jesteś? Popatrz, ile tu jest kościołów, a wy gdzie jesteście? Religia od tysięcy lat. Ludzie mądrzy nad tym pracowali, a ty z czym tu przychodzisz? Z jakąś książką do mnie? Paweł musiał się rozprawić ze swoją duchową pychą i rozprawił się z nią i mamy ślady, które potwierdzają to. List do Filipian, 3:7 czytamy tak. Ale wszystko, co było mi zyskiem, napisał apostoł Paweł, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. lecz więcej jeszcze, wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaje za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Paweł w pewnym momencie zobaczył, co było przeszkodą w relacji z Chrystusem. I to wszystko usunął ze swojego życia. Nie pozwolił, żeby jakakolwiek warownia w jego umyśle, jakiekolwiek przeświadczenie, przekonanie było przeszkodą w relacji z Jezusem Chrystusem. Tak jak powiedziałem, warowni może być wiele. Następną, jaką możemy spotkać w swoim życiu, to jest nieprzebaczenie. I to nieprzebaczenie może przybierać różne formy. Możemy nie przebaczyć sobie, bo coś tam. Bo ja uważam, że grzech, który popełniłem, którego się dopuściłem, zresztą już 7 raz, Bóg nie może wybaczyć. I ta myśl, to przekonanie może stać się w moim czy w twoim życiu taką warownią. I wtedy chrześcijanin chce się zbliżyć do Boga, ale diabeł bardzo szybko puka, mówi, a pamiętasz? Bóg cię nie lubi, bo masz sprawę. Bo jest coś, co nie jest do załatwienia. I to staje się taką barierą, taką przeszkodą do budowania zdrowej relacji z naszym Panem. Możemy mieć też problemy z przebaczeniem innym. I to również stanie się taką barierą, taką warownią, która nie pozwoli nam pójść dalej. Będziemy stać w miejscu, tak jak Izraelici krążyli po pustyni przez 40 lat. Rok za rokiem. I czasami zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak jest? I wtedy Duch Święty wskazuje na warownię. Ale jesteśmy tak przyzwyczajeni do niej, że już jej nawet nie widzimy. Inną warownią, kolejną, może być duch krytyki. Są chrześcijanie, którym tak bardzo łatwo zauważyć wszelkie błędy, niedoskonałości, upadki. I właściwie można powiedzieć, że to jest swego rodzaju dar w cudzysłowie. Gdyby zapytać, to wszystko wiedzą, co się złego wydarzyło w zborze. A chcę ci powiedzieć, że to nie jest dar, to jest warownia. Widzenie krytyczne. Nie w tym sensie pozytywnym krytyczne, bo powinniśmy patrzeć krytycznie na swoje życie. Ale krytycznie znaczy z wyciąganiem pozytywnych wniosków celem poprawy, zmiany i tak dalej. Ale to jest krytycznie, żeby można było krytykować, żeby można było wypunktować, żeby można było znów o czymś mówić. Kolejną warownią może być osądzanie. Pan Jezus ostrzegał, abyśmy nie sądzili, bo nie do tego Bóg nas powołał. Abyśmy byli sędziami kogokolwiek i kiedykolwiek. Sędzią jest Bóg i On wyznaczył dzień, kiedy będzie sądził. A ty i ja nie mamy prawa tego robić. Nie mamy upoważnienia, umocowania do tego, aby być sędziami na tej ziemi. Nawet jeśli moje życie trochę lepiej wygląda niż powiedzmy innego człowieka, czy twoje, a innego człowieka. Bo może jestem gdzieś troszeczkę dalej. A ten człowiek zaczyna dopiero, uczy się, upada, tak jak ja upadałem, kiedy zaczynałem. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jeśli jest coś takiego w nas, należy jak najszybciej to zburzyć. Należy to usunąć z naszego umysłu. Boże, nie jestem powołany do tego, aby sądzić. Nie jestem powołany do tego, aby krytykować. Inną warownią może być zatroskanie o byt. Oj, co to będzie? Ojej, no ten miesiąc jakoś się udało domknąć, ale co będzie w przyszłym? A co będzie za rok? A co będzie za 100 lat? Możemy żyć taką warownią troski. A Biblia mówi, że Bóg troszczy się o nas. I On się troszczy. On się naprawdę troszczy. Wreszcie można by przejść do całej serii przekonań, które są w nas, o nas samych. Przekonań, które zostały zbudowane jako warownie, być może w naszym dzieciństwie, w złym dzieciństwie. Być może wynikają ze złego doświadczenia, przez które przeszliśmy, na przykład rozwód. I mógłbym tutaj naprawdę wiele czasu poświęcić, aby po kolei pójść, ale pozwólcie, że przytoczę kilka. Jestem nieudacznikiem. Do niczego się nie nadaję. Jeśli tata i mama, gdy byłaś czy byłeś taki mały, mówili ci, powtarzali cały czas, cokolwiek zrobiłeś, zawsze było nie tak do końca. Zawsze to nie było dobre, zawsze to nie było doskonałe. To prawdopodobnie do dzisiaj te słowa są w twoim umyśle i stały się warownią. I cokolwiek weźmiesz do ręki, uważasz, że i tak zepsujesz. Ale to jest kłamstwo. To jest warownia. To jest coś, co zostało zbudowane, a tak naprawdę nawet nie wiesz być może, kim jesteś. I co potrafisz, bo czujesz się ciągle sparaliżowany, ciągle niedoskonały i nie potrafisz nawet podjąć ryzyka, żeby zobaczyć, co możesz, co potrafisz. Inną warownią może być przeświadczenie, że nikt mnie nie kocha. Bo być może od dziecka ktoś nie doświadczał miłości. Był odrzucony. Może dom dziecka. Może rodzice byli alkoholikami. I kiedy dorastałeś, czy dorastałaś, widziałaś, jak najważniejsze w ich życiu było to, aby mieć alkohol. A reszta to była sprawy drugorzędne, a dzieci to już takie zło konieczne, które gdzieś tam się plątało. I być może ktoś doszedł do wniosku i powiedział, nikt mnie nie kocha, bo nawet moi rodzice mnie nie kochali. Ale drodzy, to jest warownia, to jest kłamstwo. Bóg tak umiłował świat. Słyszysz uważnie? Bóg tak umiłował świat. Kto to jest świat? To są grzesznicy. To są niedoskonali ludzie. To są często ludzie, którzy po uszy brną w grzechu. Ale właśnie Bóg takich ukochał. Umiłował. Jak bardzo umiłował. Och, ile łez uronił, gdy patrzył na nich. Nie, tam jest coś więcej, że syna swego jednorodzonego dał. To jest miłość. I wiecie, kiedy przychodzi do, czasami przychodzi do mnie myśl, takie zapytanie, myślę, że to jest pokusa diabelska. Czy Bóg mnie kocha? Wtedy patrzę na krzyż i mówię, diable, zobacz, jak Bóg mnie umiłował. Nie tylko mnie, ciebie również. Bez względu na to, gdzie jesteś, co o sobie myślisz, co robisz. Jego miłość jest niepojęta dla człowieka. Nie będę się otwierać, bo nikt mnie nie rozumie. Tyle razy komuś zawierzyłem, czy zawierzyłam, otworzyłem się, podzieliłem się. I co z tego? Przyniosło to tylko rany, zawód. I taka myśl, taka warownia może zamknąć nas na wszystko. Łącznie z Panem Bogiem. Nie potrafimy zbudować dobrej relacji. A wiecie, to wszystko działa jakby w dwie strony. Jeśli nie potrafię budować relacji z ludźmi, to prawdopodobnie też mam problemy z budowaniem relacji z Bogiem. Jeśli nie potrafię zbudować relacji z Bogiem, prawdopodobnie mam problemy z budowaniem relacji z ludźmi. I dobra relacja polega na tym, że się otwieram, że podejmuję ryzyko. Mogę dostać strzał taki, że mnie powali na chwilę, ale mnie to nie przeszkadza. Żaden bokser, który staje na ringu, nie mówi: o, mnie to nie spotka. Może to spotkać każdego, ale to mi nie przeszkadza, bo relacja z Bogiem i relacja z braćmi i siostrami jest dla mnie cenniejsza niż jakiś tam jeden czy dwa ciosy, które otrzymam. Dlatego warto zburzyć tą warownię, bo ona nas oddziela od Kościoła, ona nas oddziela od Ducha Świętego, ona nas oddziela od relacji z Jezusem Chrystusem. Wszystko jest na dystans. O wszystkim wiemy, wszystko rozumiemy, ale tak naprawdę wszystko jest daleko. Na wszystko tylko patrzymy, tak jakbyśmy nie mieli w tym udziału. Jest to bardzo skuteczna warownia szatańska, która nie pozwala chrześcijaninowi rozwijać się. Ten grzech nie może mi być przebaczony. To jest kolejna warownia, która może być w życiu chrześcijanina. Jest coś, co w naszym przekonaniu Bóg nie jest w stanie już przebaczyć. Że to wykracza Bożą łaskę. Przekracza moc cennej krwi Syna Bożego i nie jest w stanie usprawiedliwić mojego grzechu. Ale to jest warownia, to jest kłamstwo. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat. Czytamy w Bożym Słowie, jak zbieleją, tylko nie jak tu u nas w Bielsku, wiecie, my mamy brudny śnieg. Ja myślę, że gdzieś daleko, daleko w górach, gdzie jest czysto, jak śnieg zbieleją, bieluteńkie, czyste, święte. Nie zasługuję na Bożą miłość, bo... I tutaj zrobiłem trzy kropki. Możemy sobie wstawić różne rzeczy. Powody mogą być bardzo różnorakie, bardzo prozaiczne, bardzo poważne. Ale co Biblia mówi? Kto z nas zasłużył sobie na Bożą miłość? Ręka w górę. Rozejrzyj się, jeśli masz z tym problemy. I popatrz, że nikt z nas nie zasłużył sobie na Bożą miłość. Nikt. Dlatego taka warownia jest błędem, jest niewłaściwa i trzeba ją zburzyć. Nie mogę otrzymać Ducha Świętego, bo... I znów stawiłem trzy kropki. I możemy znów tworzyć, czy diabeł tworzy różne powody. Każda warownia jest dobra, aby nie przeżyć chrztu w Duchu Świętym. Aby nie doświadczyć tego błogosławieństwa. Ale co mówi Boże Słowo? W liście do Galacjan zadaje pytanie, czy przez zakon uczynków otrzymujecie ducha, czy przez słuchanie z wiarą? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy słuchać z wiarą. Wystarczy wysłuchać, zaufać i przyjąć. I Bóg jest gotowy ochrzcić każde dziecko Boże, każde czyste czy oczyszczone naczynie krwią Syna Bożego. Mogą być wszelkiego innego typu warownie. Umrę na raka, bo moja babcia umarła, moja mama umarła, mnie czeka to samo. Wiecie, jest teraz moda na genetykę. Może coś tam w tym jest. Ale wiecie, kiedy czytam na przykład Ewangelię Marka, jest tam napisane, choćbyście co trującego wypili, nie zaszkodzi wam. Nie wiem, na co umrę, ale się tym nie przejmuję, bo przyświecają mi słowa apostoła Pawła, który mówi, lepiej jest rozstać się z ciałem i być z Chrystusem. To jest dużo lepiej. Może dane mi będzie umrzeć w moim łóżku, w otoczeniu mojej rodziny, a może w jakiś inny sposób, nie wiem. A czy to jest ważne? Przecież mam życie wieczne. Należy do Boga. Czy żyjemy, czy umieramy? Taką warownię trzeba jak najszybciej wykopać. Cieszyć się każdego dnia, który nam Bóg dał. Czy tu na ziemi, czy tam w niebie. Bo mamy życie wieczne. I wreszcie jest kategoria warowni grzechu. Kiedy zostajemy skuszeni przez szatana i ulegamy jakiemuś grzechowi, no to co? No, wstajemy, oczepiemy się, mówimy, tak nie planowałem. Czujemy się brudni przed Bogiem, szatan nas oskarża, ale szybciuteńko przychodzimy przed Boży majestat i wstyd nam, tak jak syn marnotrawny, przychodzimy i mówimy, ojcze, zgrzeszyłem, proszę przebacz mi, zdejmij ze mnie ten brud, chcę chodzić w czystości. I Bóg to czyni. Ale kiedy grzech zaczyna się powtarzać, wiecie, nikt nie został alkoholikiem pierwszego dnia. Najpierw było pijaństwo. Pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, piąty raz. I któregoś dnia taki człowiek odkrywa w swoim umyśle warownię. Muszę pić. A potem się stacza coraz niżej i niżej i wtedy diabeł buduje jeszcze mocniejszą warownię. Wódki, narkotyków, nikotyny, pornografii. Potrzebujesz jak chleba, bez tego nie możesz żyć. Wiecie, pamiętam ten czas, odwołam się, bo to taki mój klasyczny, osobisty przykład z mojego życia z papierosami. Pamiętam, kiedy w latach 80., 70., 78., 9. zaczęły się problemy z papierosami. Ci, którzy palili, pamiętają ten czas. Wszystko było i nagle idziesz do kiosku, nie ma nic. Wiecie, kupiłem sobie plan miasta Bielska-Białej. Pozaznaczałem wszystkie kioski ruchu, które były i sklepy. Wsiadłem do autobusu i jeździłem po całym mieście, szukałem papierosów. Dzisiaj to mi się wydaje niemożliwe. Ale tak było, naprawdę. Dlaczego? Warownia. Warownia grzechu zniewolenia nikotynizmem. Bałem się nawet pomyśleć, co będzie, jak mi się skończą papierosy. Umrzesz z głodu. Taką myśl miałem. Wiecie, nie przejmowałem się o chleb. Przejmowałem się o to, żeby mi nie zabrakło papierosów. I wiem, co to jest warownia zniewolenia grzechem. Lęk, przerażenie. Nieraz patrzyłem na ludzi zniewolonych alkoholizmem. Trzęśli się na myśl o tym, że nie będzie co wypić. Spotkałem kiedyś człowieka całego rozczęsionego i mówi, daj mi 50 wódki, cokolwiek, co ma alkohol. I kiedy wypił, wtedy jeszcze byłem niewierzący, więc mu pomogłem. Myślałem, że mu pomogę. I dałem mu ten kieliszek alkoholu i nagle się uspokoił, wyciszył. No, mówi, mogę żyć. Wiecie, wtedy nie rozumiałem tego wszystkiego. Ale grzech powtarzany prowadzi do niewoli. A tą niewolą jest warownia, która kontroluje życie człowieka. I dopóki ta warownia nie zostanie zburzona, człowiek nigdy nie będzie wolny. Powiem tak, podsumowując tą część. Szatan jest bardzo twórczy. Wykorzysta każdą sposobność. wykorzysta każdy grzech, wykorzysta każdą okoliczność, aby zbudować warownię w głowie chrześcijanina. Dlatego tak ważne jest, myślę, to, o czym mówimy. Ale, drodzy, jest też dobra wiadomość, druga strona medalu. W wersecie 4 czytamy, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny. To nie jest biczowanie się po plecach, żeby było lepiej. Co to za oręż? Odpowiedź znajdziemy właśnie w liście do Efezjan, 6 rozdział. Mam 100% przekonanie, że gdy Paweł pisał te słowa, widział list do Efezjan. I czytamy. Efezjan 6, 13 i dalej. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, co się ma wydarzyć, ostać się. Wiecie, kiedy żołnierz wraca po bitwie, to jest radość. Nie tylko zwyciężył, ale zachował swoje życie. I teraz wraca. Wraca do garnizonu jako zwycięzca. Stójcie tedy. I czytamy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie pociski, ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Apostoł Paweł, mówiąc o orężu chrześcijanina, użył pewnej ilustracji z tamtych czasów. Tą ilustracją jest ekwipunek żołnierza rzymskiego. Być może przyglądał się wielokrotnie, jak funkcjonuje taki żołnierz. Wiecie, w cesarstwie rzymskim to, co przyniosło wielokrotnie zwycięstwo i panowanie przez tyle stuleci Rzymianom, to była dyscyplina i porządek. Tam były procedury na wszystko. Tam nie można było odstąpić na milimetr od czegoś, co zostało ustalone. Do dzisiaj w kulturze anglosaski jest jeszcze ten trend taki, że my razem wszyscy równo coś ustaliliśmy i w ten sposób robimy. Nie do pomyślenia w naszej kulturze. Każdy robi po swojemu. Ale Rzymianie mieli pewien porządek i również jeśli chodzi o przywdzianie uzbrojenia, cechowało pewien porządek po kolei. I Paweł zapewne ten porządek zachował. I najpierw żołnierz miał oczywiście tunikę, na tą tunikę zakładał pas, przypinał pas. Następnie zakładał pancerz. Potem zakładał buty, ale to były takie sandały na rzemieniach. Jedna noga, druga noga. Następnie hełm albo przyłbicę. Potem brał tarczę. I wreszcie wyciągał miecz i był gotowy do walki. I codziennie to samo wykonywał. Ilekroć był sygnał do walki, a powiedzmy byli w czasie odpoczynku, posiłku, to zdejmowali wszystko, bo nie było potrzeby. To tyle razy, tyle tysięcy razy ćwiczyli, że aby stanąć w szyku bojowym, to wystarczyło kilka chwil i już byli gotowi. I wszystko się odbywało po kolei. Wszystko było na właściwym miejscu. Bezmyślnie to robili. Tak długo to ćwiczyli. I Paweł ten porządek przywołuje. I uczy nas i wskazuje nam, jak powinien wyglądać rysztunek chrześcijanina. I zaczął od pasa. Mówi, przywdziejcie pas prawdy. Co miał na myśli? Co chciał powiedzieć? Co to jest ten pas prawdy? Właściwie od tego się rozpoczynało przygotowanie żołnierza. Zakładał pas. Czyli to był ten sygnał do boju, do gotowości. I co jest tym pasem? Pas, apostoł Paweł dookreślił, mówi, pas prawdy. Pas prawdy. Rozumiem to tak, że jest to gotowość do tego, że moje życie będę budował w oparciu o Boże Słowo. Nie o mrzonki, nie o to, co czuję, nie o to, co widzę, nie o to, co chciałbym, czego oczekuję, ale o to, co mówi Boże Słowo. To jest mój pas prawdy. To jest mój pas prawdy. Kiedy mam założony pas prawdy, mogę przywdziać pancerz sprawiedliwości. Czym jest pancerz sprawiedliwości? Znów Paweł dookreślił. Pancerz służy do ochrony. I Boże Słowo zachęca nas do tego, poprzez ten obraz, abyśmy wiedli życie, sprawiedliwe życie. Pancerz sprawiedliwości w oparciu o dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ono jest naszą sprawiedliwością. I w tej relacji pionowej, ja i Bóg, ten pancerz ma ogromne znaczenie. Wielokrotnie możemy być ranieni. Wielokrotnie w naszym kierunku zostaną wystrzelone pociski, strzały. Ale kiedy masz pancerz sprawiedliwości, to cię nie dotknie. Ostoisz się. Również pod pojęciem pancerza sprawiedliwości rozumiemy życie sprawiedliwe wobec bliźniego. To nie jest tylko ja i Pan, ale sprawiedliwe życie również objawia się w moim codziennym życiu, że jestem uczciwy wobec ludzi, że jestem prawdomówny, że jestem rzetelny. Że staram się żyć uczciwie, sprawiedliwie, bogobojnie, jak mówi Boże Słowo. Kolejne to są buty. Buty gotowości, napisał apostoł Paweł. Bardzo fajne określenie. To znaczy, że przyjmuję postawę gotowości do tego, aby służyć. Tak, Kościół potrzebuje sług. I w zasadzie mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że Bóg zaplanował, że w Kościele 100% członków ciała Jezusa Chrystusa jest powołanych do czego? Do służby. Czyli możemy na starcie już założyć te sandały i je nie zdejmować do końca życia. To jest gotowość. Boże, oto jestem. Nie wiem, co zaplanowałeś. Może nic dzisiaj, ale ja jestem gotowy. Gotowy, abyś mógł mnie użyć. Cokolwiek chcesz uczynić. To są buty gotowości. Kolejna to jest tarcza wiary. Tarcza wiary to gotowość do stania, do trwania przy Bogu, przy Panu, bez względu na okoliczności. W naszym życiu dzieją się różne rzeczy. Jest dobrze, ale bywa, że jest bardzo źle. I wtedy potrzebujemy tarczę. Wtedy potrzebujemy powiedzieć, dobrze Boże, skoro tak jest, Ty wiesz, że tak jest, ja będę stał. I Ty jesteś moją tarczą i ochroną. I przetrwamy ten czas, bez względu na to, co to jest. Choroba, jakieś doświadczenia, jakieś problemy, cokolwiek to jest. Panie, ja biorę tarczę. I będę stał do końca. Wiecie, ta tarcza bardzo szczególnie jest potrzebna wtedy, kiedy jest kryzys w małżeństwie, kiedy wszystko się wali. wtedy bardzo łatwo odrzucamy tarczę i mówimy, ale wtedy trzeba właśnie tą tarczę przyjąć. Trzeba ją ustawić właściwie i powiedzieć, o nie, nie będzie tak. Przejdziemy przez to, odniesiemy zwycięstwo. Teraz jest źle, ale kiedy przejdziemy przez to, będzie dobrze. I będziemy zwycięzcami. Tarcza wiary jest bardzo potrzebna. Nie wychodzimy do boju bez tarczy wiary. I wreszcie przyłbica zbawienia. To jest gotowość poddania moich myśli w posłuszeństwo Bogu. Wiecie, w naszej głowie mogą dziać się różne rzeczy, różne myśli. Jeśli puszczę swobodnie, to po jakimś czasie może przypominać śmietnik w biurze. Wszystko tam będzie. Ale Bóg mówi, twój umysł, twój i mój umysł to nie jest śmietnik. Dlatego mamy założyć hełm, przyłbicę zbawienia. To jest ta gotowość do tego, aby nie wszystkie myśli przechodziły przez mój umysł. W jednym z miejsc Bożego Słowa jest napisane, myślcie o tym, co dobre i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, zastanawiałem się nad tym fragmentem. Skoro Bóg mówi, że ja mam myśleć o tym, to znaczy, że ja mogę decydować o tym, co płynie w moim umyśle. No, jak go puszczę wolno, to wiadomo. To tak jakbyś złodziejom otworzył bramy. Powiedział, chodźcie chłopaki, bierzcie co chcecie. Przyłbica jest bardzo ważna. To, co myślisz, jest bardzo ważne. To, co ja myślę, jest bardzo ważne. I Bóg nas zachęca, abyśmy myśleli o dobrych rzeczach. Żebyśmy nie marnowali czasu i naszego umysłu, i naszego serca na bzdury. Wiecie, nauczyłem się, doświadczyłem, że taką przyłbicą, dobrą przyłbicą jest Boże Słowo. Kiedy mamy wolną chwilę, oczywiście mogę włączyć sobie jakiś serial, mogę sobie wziąć jakąś gazetę, ale mogę wziąć Boże Słowo. Powiedzieć, mam chwilę czasu, Panie, wypełnij mnie. I kiedy moje myśli są wypełnione Bożym Słowem, nie ma miejsca na co inne, zgadza się? Jeśli moje myśli są wypełnione czym innym, to nie ma miejsca na co? Przyczyna, skutek. Dlatego tak wielokrotnie zachęcamy z tego miejsca, abyśmy mieli społeczność z Bogiem. Abyśmy tego nie lekceważyli. Bo to jest kluczowe w życiu chrześcijańskim. Jeśli tego nie czynimy, nie mamy czasu, to co jest w mojej głowie? I wreszcie przechodzimy do miecza ducha. I znów apostoł Paweł dookreślił. Miecz ducha. Wiecie, Rzymianie mieli dwa. Mieli taki długi miecz i krótki miecz. Ale zapewne chodzi o ten dłuższy. Co jest tym mieczem? Ja to rozumiem w bardzo praktyczny sposób. To jest Boże Słowo, które nauczyłem się na pamięć, które jest we mnie, które znam, o którym wiem, które rozumiem i które w każdej chwili jestem w stanie wykorzystać, kiedy szatan przychodzi. Najlepszą ilustracją, i to mnie bardzo przekonało, kiedy nawróciłem się, przypatrzyłem się Panu Jezusowi, powiedziałem, tak, to tak działa. On znał Boże Słowo, on jest Bożym Słowem. I kiedy szatan przyszedł, co zrobił? Jable napisano. On się z nim nie pałował. On z nim nie dyskutował. On po prostu powołał się na Boże Słowo. I to jest jedyna forma, na jaką reaguje szatan. Możesz mu przytoczyć tysiąc argumentów, że go nie lubisz, że nie będziesz z nim rozmawiał, czy rozmawiała, że jest brzydki. Cokolwiek możesz mu powiedzieć, to jego to śmieszy. on zareaguje tylko na Boże Słowo. Dlatego apostoł Paweł mówi, weźcie miecz ducha, weźcie Boże Słowo. Naucz się choćby jednego wersetu co tydzień. Na pamięć z referencją, gdzie to jest napisane. A zobaczysz, jak to działa. To ma potężną moc. Diabeł boi się tylko Bożego Słowa. Tylko Bożego Słowa. Możesz krzyczeć, wyzywać go, cokolwiek robić. Nie będzie reagował. On się boi Bożego Słowa i tylko na nie reaguje. I wreszcie ostatnia modlitwa. Gotowość do modlitwy. Jesteśmy zabiegani. Nie mamy czasu. Jest tyle rzeczy, które robimy, chcemy robić, może musimy robić, że już na tą modlitwę tak niewiele wystarcza czasu. Ale odnoszę wrażenie, że nic tak nie stresuje diabła, jak najsłabszy chrześcijanin, który jest na kolanach przed Bogiem. Kiedy zaczyna wzywać imienia Pańskiego, kiedy zaczyna wołać do Pana, niebo jest poruszane. Tego się boi. Może dlatego nie mamy czasu. To jest kompletna zbroja. I w naszym codziennym życiu możemy sobie wybrać. Takie modne dzisiaj w chrześcijaństwie jest, biorę to, co lubię, co mi się podoba, tak? Ten hełm taki, nagrzeje słońce, ta tarcza taka ciężka, no, miecz ładnie wygląda, wszyscy się będą bali. Zbroja też fajna. Tak się lśni w słońcu, a jak z daleka widać, że idę. Ale drodzy, w tamtych czasach nikt sobie nie pozwalał na takie myślenie. Pełny rysztunek. Wszystko musiało być dopięte do ostateczności. I wtedy żołnierze byli gotowi do walki. I myślę, że to chciał nam apostoł Paweł przekazać, aby każdy z nas, jeśli chcemy zwyciężać w naszym codziennym życiu, musimy być gotowi, musimy być odpowiednio przygotowani do tego. I drodzy, na koniec ilustracja. Chciałbym odwołać się do historii starożytnej, do starożytnego Izraela. Kiedy Jozue dostał polecenie od Boga, aby wprowadzić naród izraelski do ziemi obiecanej. Ale cofnijmy się troszeczkę wcześniej, kiedy wysłano 12 zwiadowców i oni wrócili. I bardzo mi się podoba jedna wypowiedź zapisana w 4 Mojżeszowej, 14 rozdział, 9 werset. Prawdopodobnie to powiedział Jozue, nie zanotowałem sobie. Nie lękajcie się tego ludu, tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. I teraz jest ważne to, co tutaj jest napisane. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Drodzy, zanim Izraelici cokolwiek zrobili, Bóg uczynił rzecz wielką. Pozbawił te narody mocy. W tamtych czasach, kiedy byście studiowali, troszeczkę wgryzali się głębiej, to każdy taki naród, każde takie miasto miało swoich bogów. Oczywiście za tym kryły się demony, duchy ciemności. Ale te duchy w zamian za ofiary, za inne rzeczy sprawiały, że były te miasta były pod ochroną. Ale kiedy Pan wkroczył, kiedy Pan postanowił, to wszystko znikło. I wiecie, jak z kontekstu, jak się czyta tam opisy, ci ludzie drżeli ze strachu. Oni wiedzieli, że przychodzą niewolnicy z kijami. Niektórzy mieli do tych kijów przywiązany kawałek metalowego jakiegoś narzędzia, czegoś, co stanowiło broń. To byli biedni ludzie. To żadna armia. Ale odeszła osłona. I oni wiedzieli, że oto nadszedł z nimi ktoś potężny, Bóg Wszechmogący. I oni drżeli wszyscy ze strachu. I kiedy Jozue, kiedy umarł Mojżesz, Bóg rozmawia z Jozuem i mówi tak. teraz więc stań, przepraw się przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą im, synom izraelskim, daje. Bóg im to dał. Mówi, to jest wasze, bierzcie to. Każde miejsce, słuchajcie, każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam. Jak to przyobiecałem Mojżeszowi. A więc oni sobie szli, mówi, o, tutaj dotąd doszli, zróbcie kreskę, to już jest nasze. Ale któregoś dnia doszli dokąd? Do Jerycho. 8 metrów, 8,5 metra wysokie mury, a tam tacy olbrzymi. Ale dla Jozuego to nie stanowiło już problem, bo Pan był z nim. Bóg był z nimi. I drodzy, ta historia czegoś mnie uczy. Bóg dał im tą ziemię, ale oni musieli ją zdobyć. Czemu nie weszli? Czemu Bóg przed nimi nie posłał jakiś pomór? Wszyscy wymarli, bramy otwarte, wchodzą, pogrzebali wszystkie trupy, mówią, no teraz możemy zacząć żyć. Po kolei warownię za warownią zdobywali, ale z nimi był Pan. Oni odnosili zwycięstwa. I rzeczywiście tam, gdzie postawili stopę, to należało do nich. To jest obraz. To jest zapowiedź tego, co ma być. I słuchajcie, na koniec dwa miejsca Bożego Słowa. Kolosan 2,15. Bóg w Jezusie Chrystusie rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w Nim, w Chrystusie, triumf nad nimi. Wiecie, co tu jest napisane? Że zwycięstwo się dokonało. Że diabeł nie ma mocy. On jest pokonany. On jest pod stopami Jezusa Chrystusa. Nie ma już nic do powiedzenia. Tak jak jeszcze demony dyskutowały z Panem Jezusem przed śmiercią i zmartwychwstaniem, tak już w tej chwili nie mają o czym rozmawiać. Ale ja i ty musimy zdobyć, musimy zburzyć wszystkie warownie w moim i w twoim umyśle, abyśmy mogli cieszyć się pełnią tego zwycięstwa. Ono jest. Jeśli ty i ja narodziliśmy się na nowo, to jesteśmy uczestnikami tego zwycięstwa, ale wcale nie musimy go doświadczać, dlatego że są warownie, które nie pozwalają nam w pełni cieszyć się zwycięstwem Jezusa Chrystusa. Dlatego myślę, Pan Jezus powiedział w Łukasza 19, powiedział tak, słuchajcie uważnie, oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. I wiecie, byłoby kiepsko, jakby dopowiedział, uważajcie. A tu jest napisane, a nic wam nie zaszkodzi. Ale drodzy, ważne jest, żebyś miał zbroję założoną. Jeśli nie będziesz miał zbroi, przegrasz. Ale jeśli założysz zbroję Bożą, którą Bóg każdego z nas wyposażył, możesz rozpocząć walkę. Możesz rozpocząć walkę, która jest zwycięstwem, która już jest z góry przesądzona. To jest zwycięstwo. To jest to, co zrobili Izraelici. Pójdziesz warownia za warownią, będzie upadać. Cokolwiek jest dzisiaj, gdziekolwiek jeszcze jesteś, może jeszcze jesteś po drugiej stronie Jordanu i drżysz, ale ich moc i ich ochrona od nich odeszła. Pan jest z nami, Pan jest w nas i ty i ja możemy odnosić zwycięstwo. Kościół jest powołany do tego, aby odnosić zwycięstwo. Dosyć przegrywania, dosyć porażek. Chcemy zwyciężać, chcemy iść i zdobywać, bo do tego jesteśmy powołani. Czy zgodzicie się ze mną? Powstańmy, aby podziękować Bogu. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że tak wielkie powołanie jest udziałem każdego z nas, że nas powołałeś do zwycięstwa. Dziękuję Ci, że nas przygotowałeś do tego, wyposażyłeś, abyśmy mogli odnosić zwycięstwo. Dziękuję Ci, że nie ma warowni, która nie może, nie upadnie, kiedy, Panie, my stajemy w Twoim imieniu i rozpoczynamy bój. Panie, przynoszę siebie i proszę i modlę się, abyś pokazał mi warownie, które być może są we mnie. Przynoszę Ci każdą osobę na tym miejscu i proszę, abyś nam wskazał, abyś nam pokazywał, które warownie powinny runąć, które powinny runąć w pierwszej kolejności. I prowadź nas od zwycięstwa do zwycięstwa. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, że dana nam jest moc. Moc, którą Ty dokonałeś. Dziękuję Ci, że możemy iść z odwagą, z ufnością i z wdzięcznością na tej ziemi. I możemy oglądać Twoje zwycięstwo, które urzeczywistnia się w naszym życiu, w moim życiu. Błogosław każdą siostrę, każdego brata. Modlę się, Panie, aby jeśli są jakiekolwiek warownie, one upadły, runęły, tak jak runęło Jerycho. I abyśmy oglądali Twoją chwałę, Twoją potęgę i Twoją moc, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.